Dzień dobry, jest 9:33, pora na audycję Ludzie i Pieniądze. Jak w każdą środę będziemy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce morskiej i o tym, co się dzieje wokół morza. A w studio Radia Gdańsk Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Portu Gdynia. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Różne informacje związane z tym, jak koronawirus wpływa na światową gospodarkę, światowy transport. I bardzo niepokojące zestawienie. Taka firma badawcza TrendForce opublikowała raport, z którego wynika, że około miliona mniej sztuk dużych elektronicznych produktów w stylu telewizory, monitory komputerowe, także smartwatche, bardzo popularne ostatnio, co najmniej o milion egzemplarzy zostanie sprzedanych mniej tylko w pierwszym kwartale tego roku. No i uwaga, sprzedaż samochodów na świecie, załamanie o 8%. To jest bardzo poważny spadek. I pytanie teraz, przekładając to na relacje nasze gospodarcze, czy w naszej spedycji, w naszej logistyce, w naszych portach już widać to, co się dzieje na wschodzie, bo tam jednak ta epidemia jest najpoważniejsza z punktu widzenia wpływu na gospodarkę. Marek Tarczyński.
Frakt lotniczy praktycznie się już załamał. Nie mamy dostaw lotniczych z Chin. Ustały praktycznie dostawy kolejowe, tak zwanym nowym jedwabnym szlakiem. Trafiają do nas praktycznie pojedyncze pociągi. Najlepiej ma się jeszcze fracht morski, ale tutaj mamy do czynienia z dosyć dużą inercją, znacznie dłuższym czasem dostawy.
Te opóźnienia i zobaczymy później, tak?
Zobaczymy je już w miesiącu marcu, bo sailingi, czyli rozkłady jazdy w żegludze liniowej, szczególnie kontenerowej, pokazują na znaczny spadek zawinięć. Więc należy spodziewać się w marcu i w miesiącu kwietniu spadków co najmniej dwucyfrowych. Znacznie gorsza sytuacja jest w portach zachodnioeuropejskich, gdzie udział eksportu w obsługiwanych ładunkach jest większy niż w Polsce. Praktycznie port w Hamburgu jest dzisiaj już zablokowany. Nie jest w stanie obsłużyć ładunków eksportowych, które nie są ładowane na statki. To są zjawiska, które nas czekają w Polsce i z którymi będziemy musieli się wkrótce zmierzyć.
W porcie w Gdyni widać już skutki tego, co się dzieje na Dalekim Wschodzie?
No na razie, szczerze mówiąc, jeszcze nie, dlatego że my obsługujemy jednak linię głównie Short Sea, żeglugę przybrzeżną. Także powiedzmy, u nas ta inercja rzeczywiście tutaj, tak jak pan Marek powiedział wcześniej, jest dużo większa i ona pewnie jakieś...
Z opóźnieniem,
tak? Jakieś oznaki pewnie spowolnienia, czy też mniejszej ilości zawinięć pojawią się w przyszłości. W tej chwili jeszcze tego nie widać. My jeszcze jakby, no można powiedzieć, odbieramy to, co już w morze wyszło, tak? Więc rzeczywiście ten czas, czy ten okres jakby płynięcia statku, on jest na tyle długi, że jakby z tych portów azjatyckich to, co przepływa potem, jest przeładowywane i trafia do nas lub od nas trafia dalej, to jakby jeszcze pozwala nam tutaj te przeładunki wykonywać na zakładanych poziomach. Niemniej jednak spodziewamy się takiego spowolnienia, ale z drugiej strony troszkę jest też tak, ja troszeczkę też z optymizmem patrzę na tą sprawę, dlatego że wydaje mi się, że ten taki kryzys, nazwijmy to, wywołany koronawirusem transportowy, on może też się przełożyć na to, że w niedalekiej przyszłości pojawią się być może jakieś nowe alternatywne rozwiązania, które się być może później też utrwalą. To jest też pewnego rodzaju szansa.
A panowie, właśnie jeżeli mówimy od strony tego, co się dzieje teraz, tego kryzysu, czy jesteśmy w stanie oszacować, ile ten kryzys z punktu widzenia oczywiście branży transportowej, branży morskiej może potrwać? Są takie zapowiedzi epidemiologów, że być może w Europie szczyt zachorowań na koronawirusa to będzie przełom kwietnia, maja dopiero, czyli że do tego czasu to się będzie rozwijać. Oczywiście to jest tylko założenie, czyli element niepewny, ale czy panowie w waszych branżach, w waszych firmach powstają jakieś takie wstępne analizy, kiedy możemy wyjść z tej, nie chciałbym powiedzieć zapaści, ale z tego kłopotu logistyczno-transportowego?
Wszystko zależy od tego, kiedy wirus wygaśnie. jeśli wygaśnie w miesiącu marcu, no to powinniśmy w maju, w czerwcu wrócić do normy. Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać albo nie daj Boże pogarszać, no to co tu dużo mówić, bardzo trudno przewidzieć dalsze konsekwencje, które mogą być już naprawdę bolesne, bo mówić będziemy nie o spowolnieniu, ale wręcz o recesji, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Tutaj doskonale widać, jak to obiegowe powiedzenie globalna wioska przekłada się na praktykę, działania, jak silne są te wzajemne więzi, jak bardzo jesteśmy nawzajem od siebie uzależnieni. Według takich wstępnych szacunków przewiduje się, że dotychczasowe ubytki w obrocie kontenerowym to jest 2,5 miliona kontenerów w skali globalnej. Więc krótko mówiąc, to jest tyle, ile przez cały rok przeładowywują wszystkie polskie porty razem. Więc mamy już do czynienia z pokaźnym uszczerbkiem, który, jeśli ta sytuacja będzie epidemiologiczna trwać nadal, będzie się pogłębiać.
To troszkę więcej przeładowujemy, ale rzeczywiście jest to liczba praktycznie prawie całości.
Porównywalna. Tak.
Porównywalna. Natomiast faktycznie no wszystko zależy od tego, jak się ten koronawirus będzie rozwijał. Jeżeli się będzie jakby nie wygaśnie, to tak jak przedmówca powiedział, no to będzie sytuacja taka, że niestety może dojść nawet do takiego zjawiska już nie kryzysu, ale takiej recesji. Czegoś, co będzie trochę bardziej trwałe, tak, w czasie. Natomiast ja wczoraj taki pozytywny komentarz czytałem, że jednak część fabryk w Chinach na przykład zaczyna już uruchamiać produkcję i przewiduje się, że w
chociaż
drugiej połowie...
Chociaż 4-6 tygodni do powrotu do pełnej produkcji,
to
tak
prawda,
jest szacowane.
To prawda, ale to mimo wszystko, jeżeli to już by ruszyło powiedzmy w drugiej połowie marca, tak jak się przewiduje, że jednak tam się ta sytuacja powoli stabilizuje, no to oczywiście ona później nieco, ponieważ z opóźnieniem ten wirus dotarł do innych części świata, między innymi do Europy, to u nas jakby będzie to odczuwalne w trochę dalszym okresie, natomiast mimo wszystko wydaje się, że ta sytuacja będzie się stabilizować. Chyba, żeby w międzyczasie się wydarzyło coś, co dzisiaj tak naprawdę trudno przewidzieć. No to wtedy...
To nie poradzimy na to.
Tak, na to nic nie poradzimy.
A pytanie jest takie, bo polskie porty stoją w obliczu gigantycznych inwestycji, które sobie planujemy na najbliższe lata. W Gdyni port zewnętrzny, w Gdańsku port centralny. Swoje ambicje zgłasza także zespół Szczecin-Świnoujście. Czy to zachwianie koniunktury w żegludze, z którym mamy teraz do czynienia, czy to w jakiś sposób może storpedować, utrudnić te plany inwestycyjne, bo inwestorzy, którzy są niezbędni, bo to nie będzie budowane ze środków państwowych, tylko w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, czy to nie jest tak, że to trochę burzy wasze plany czy harmonogramy czasowe?
Nie do końca, dlatego że my mówimy tak naprawdę w tej chwili o zjawisku, które można powiedzieć, jeżeli chodzi w ogóle o grypę, występuje tak naprawdę corocznie. Ja wczoraj się pokusiłem...
No ale paniki nie ma takiej zwykle.
Nie, no paniki nie ma, tylko właśnie pytanie jest takie, na ile ona też jest troszeczkę przez media wywołana, dlatego że ja wczoraj sobie przejrzałem pewne statystyki na przykład związane ze śmiertelnością w ogóle zachorowań na grypę. I jak sobie przeliczyłem mniej więcej, oczywiście ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale tak na, powiedzmy na szybko, jak sobie przeliczyłem pewne statystyki, które w tej chwili są związane z koronawirusem, to właściwie on się niewiele różni od tego, co występuje normalnie sezonowo. Może w tej chwili skala jest troszeczkę większa w liczbach bezwzględnych, ale w liczbach względnych tak naprawdę jest to podobne zjawisko, jak występuje co roku. A inwestycje portowe, wracając jakby do pytania tutaj pana redaktora, one są planowane na lat 30, 40, 50 i więcej, więc tak naprawdę trudno oczekiwać, żeby w ciągu jednego tutaj roku
że
nagle
te kilka tygodni
diametralnie,
zburzy cały biznes.
Tak, diametralnie plan, zmienić jakby plany biznesowe, strategiczne na takie wieloletnie.
Ja bym to jeszcze troszeczkę ujął ten temat nawet inaczej, mianowicie w porównaniu z europejskimi krajami o podobnym potencjale ludnościowym czy gospodarczym, na przykład z Hiszpanią, stopień nasycenia obrotem kontenerowym w Polsce jest bardzo niski. Czterokrotnie mniejszy aniżeli w tych porównywalnych z nami krajach. co świadczy o ogromnym potencjale rozwojowym tej branży.
Jest naturalna rezerwa jeszcze, tak?
Jest naturalna rezerwa. Dotąd branża kontenerowa rozwijała się w tempie trzykrotnie szybszym niż wzrost produktu narodowego brutto. A wynika to z tego, że udział handlu zamorskiego w naszym handlu zagranicznym jest relatywnie bardzo niski. Więc jeśli chcemy równać do naszych kolegów z Unii, już nie mówię o Niemcach, którzy są liderem udziału eksportu, ale do innych średnio rozwiniętych krajów, to na pewno przed przeładunkami kontenerowymi jest ogromna przyszłość i te inwestycje, pomimo tych czasowych problemów, mają sens.
A proszę powiedzieć, jak panowie sądzicie, czy to, co się dzieje właśnie, czy jakby co pokazała ta epidemia, z którą mamy do czynienia, czy możemy się spodziewać jakichś innych skutków gospodarczych, no, związanych z branżami, którymi się zajmujecie? Już są takie informacje z Wielkiej Brytanii, że tamtejsze stocznie zastąpiły współpracę z Chinami, bo nagle się okazało, że część podzespołów, czy tych sekcji wykonywanych, czy no może nie sekcji, ale podzespołów, czy część dostaw, które miały nastąpić z Dalekiego Wschodu, nie wiadomo kiedy przypłynie, nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Czy to będzie efekt taki, że ktoś powie, za dużo produkcji było jednak na wschodzie, jest ona zagrożona i będzie coś się zmieniało na zasadzie powrotu przemysłu do Europy, innego układu transportowego między Europą a Azją? Czy takie dalekosiężne skutki też mogą wystąpić?
W mojej opinii, powiedziałem to kilka chwil temu, że rzeczywiście, jeżeli to by potrwało dłużej, to mogłoby na trwałe jakby być może zmienić pewne kierunki przemieszczania się potoków transportowych. Jeżeli to będzie oczywiście krótki okres, to pewnie nie do końca. Natomiast w każdym z tych wypadków jest to na pewno pewien sygnał, który zmusi decydentów i generalnie logistyków czy branżę logistyczną do tego, aby jednak przemyśleć pewne połączenia i zastanowić się nad alternatywami lub poważniej zastanowić się nad pewnym zarządzaniem ryzykiem, tak, łańcuchów dostaw, bo wydaje mi się, że to jest taka działka, która tutaj jakby jest, nie chciałem powiedzieć, że zaniedbana, ale być może nie była dotąd tak bardzo poważnie traktowana. W tej chwili jakby...
Ona jest bardzo wrażliwa,
tak,
prawda?
Ten case pokazuje jakby jak mocno jednak te nasze połączenia globalne są wrażliwe i bycie tą globalną wioską jednak powoduje, że no oczywiście to ma bardzo wiele zalet, ale też ma szereg wad. Wydaje mi się też, że na tym etapie, na którym jesteśmy i już jakby pewne korekty, które są wprowadzane właśnie a propos Wielkiej Brytanii, pewnych połączeń, czy to drogowych, czy kolejowych, czy lotniczych, produkcja pewnych elementów, czy komponentów na przykład, rzeczywiście może w Europie, że tak powiem, złapać drugi oddech, tak? Właśnie z tych powodów.
A pytanie dotyczące bardziej branży spedycji i logistyki, bo mamy takie dwa wydarzenia spektakularne, o których mówimy od kilku tygodni. Po pierwsze właśnie koronawirus, no ale też nie zapominajmy bardzo ważne wydarzenie, jakim był Brexit. Czy to są takie okoliczności, te dwa wydarzenia w krótkim okresie czasu, które w jakiś sposób podstawy funkcjonowania polskich firm spedycyjnych, logistycznych, to jest rzeczywiście duże zagrożenie, czy tak naprawdę będziemy w stanie się dostosować do tego, co się dzieje na rynku?
Będziemy musieli się dostosować, natomiast nie wyjdziemy w pełni obronną ręką z tej sytuacji. Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami.
No w tym przypadku dosłownie.
Nawet więcej niż parami, bo niestety zbiegają się różne niekorzystne czynniki w tym roku. Pewne schłodzenie gospodarcze, o którym jest mowa, Brexit, wojna handlowa amerykańsko-chińska. Brexit to przede wszystkim problem dla polskich przewoźników samochodowych, którzy obsługiwali około 25% pracy przewozowej między Unią Europejską a Wyspami. I tutaj nie da się uratować tego całego wolumenu, zachować dotychczasowej pozycji naszych przewoźników. To spowoduje zaostrzenie sytuacji na innych rynkach, bo część z tych firm będzie szukała dla siebie miejsca,
alternatywnej pracy,
oczywiście,
tak?
W innych relacjach. Natomiast jest to pewna szansa dla portów, ponieważ na pewno dojdzie do przesunięcia części ładunków z transportu samochodowego na transport morski. Jest to przede wszystkim duża szansa dla portu w Gdyni, który kiedyś historycznie stał wymianą z Anglią, jedna z najstarszych jeszcze z okresu międzywojennego linii, to była właśnie linia angielska.
Ale co więcej, jeszcze tylko dodam od razu, że my dzisiaj właśnie już od jakiegoś czasu mamy bardzo silnie rozwinięte połączenia właśnie fiderowe z Wielką Brytanią, więc my żeśmy trochę o ten Brexit już zadbali, tak, żeby te połączenia kontenerowe były.
Tak.
Tak.
Globalnie stracimy. Natomiast z punktu widzenia interesów samych portów morskich Brexit może być źródłem zysku również i dla spedycji, ponieważ pojawią się odprawy celne, różnego rodzaju dodatkowe czynności magazynowo-dystrybucyjne związane z tym problemem. Tak jak powiedziałem, jako gospodarka w całości poniesiemy na pewno straty, natomiast w wybranych miejscach, wybrane branże mogą na tej sytuacji skorzystać.
To jak już mówimy o portach, o szansach, dość spektakularne inwestycje w porcie Gdynia będą realizowane, jak ja to mówię, poprawianie sytuacji przez wyburzanie, czyli będziemy coś niszczyć, żeby było lepiej. Kiedy będziecie rozbierać falochron, żeby ułatwić dostęp większych statków do portu w Gdyni?
No to jest jeden z elementów budowy portu zewnętrznego. My tak naprawdę przewidzieliśmy, można powiedzieć, dwuetapowo przez przemieszczenie statków pasażerskich w przyszłości, bo pierwszy etap to będzie przy budowie falochronu tego głównego kontenerowego. Na końcu tego pirsu zaplanowaliśmy miejsce, gdzie mogłyby cumować nie jedno, a co najmniej dwa statki pasażerskie, to jeszcze większe niż dzisiaj tak naprawdę wpływają do portu w Gdyni, a już i tak wpływają największe, jakie wchodzą w tej chwili na Bałtyk. Więc jakby tych miejsc się pojawi więcej, a docelowo rzeczywiście chcielibyśmy zaaranżować stanowiska typowo do obsługi cruzerów bliżej Śródmieścia. Oczywiście to będzie wtedy nie tylko, to nie będą wtedy tylko stanowiska tak jak dzisiaj, żeby te statki przypływały na godzin kilka, ale chcielibyśmy też, żeby Gdynia była portem wymiany załóg, żeby Gdynia była portem wymiany pasażerów, czyli po prostu zbudować tam taki terminal z prawdziwego zdarzenia.
A wróćmy do tego falochronu, który będzie jakby w najbliższym czasie. Co tam się będzie działo
samym wejściem wewnętrznym, to na przestrzeni najbliższego roku rzeczywiście skrócimy ostrogę północną blisko kapitanatu, czyli to takie miejsce przy Muzeum Migracji, gdzie bardzo często wielu ludzi przychodzi oglądać statki i w ogóle wchodzące, wychodzące z portu. To jest takie miejsce, gdzie właśnie tam ten falochron będzie skrócony po to, żeby to miejsce, to wejście poszerzyć wewnętrzne o 40 metrów, czyli ze 100 metrów, które ma dzisiaj, będzie miało 140 metrów docelowo, no i umożliwi wejście generalnie w ogóle największym statkom, jakie też wchodzą na Bałtyk, bo będziemy mogli przyjmować wówczas statki nawet do 400 metrów długości. Oczywiście to się jeszcze wiąże też z pewnymi pracami związanymi z pogłębianiem w kanale portowym. To jest jakby kolejny etap, bo jest to jeden tylko z elementów.
A kiedy ta rozbiórka falochronu?
Ona już właściwie się powinna zacząć w tym miesiącu i będzie kontynuowana do końca tego roku.
Z punktu widzenia branży logistycznej takie wymarzone inwestycje w polskich portach, wokół polskich portów, to co to by było?
Dwa rodzaje inwestycji. Te, z którymi sobie od lat dobrze radzą zarządy portu, będąc w stanie przyciągnąć prywatny kapitał, to rozbudowa potencjału przeładunkowego portów. Każdy z tych portów, tak jak i Gdynia, szuka dla siebie szansy rozwojowej. W Gdyni to jest przełamanie ograniczeń nawigacyjnych i rozwojowych ze względu na otoczenie portu przez miasto. W Gdańsku jest to naturalne wykorzystanie terenów rozwojowych pod port centralny i w jakimś sensie przełamanie monopolu przeładunku kontenerów, który jest obecnie w jednym terminalu. Dla Szczecina, właściwie dla Świnoujścia, to jest szansa wejścia w tą najbardziej rozwojową grupę towarową i pomimo tego, że niektórzy obawiają się, nazywając ten proces kanibalizacją, że dojdzie do nadmiernej konkurencji między portami, to z punktu widzenia załadowców i branży logistycznej jest
im
to pożądane.
Im większa konkurencja, tym lepiej.
Tak, jest konkurencja z źródłem jakości i sensownego serwisu, racjonalnych cen. Także to są bardzo korzystne zjawiska. Natomiast niepokój budzą przedłużające się inwestycje od strony lądowej. Szczególnie muszę powiedzieć, że chyba w najgorszej sytuacji jest Gdynia, bo przeciągają się w czasie prace nad przebudową linii kolejowej 201, która mogłaby wyprowadzić ruch kolejowy poza Sopot i Gdańsk bezpośrednio na
Kościerzyna-Bydgoszcz.
Tak, Kościerzyna-Bydgoszcz. I tutaj wiemy, że te prace ulegną spowolnieniu. Ten harmonogram nie jest przez PLK dotrzymywany, a więc to będziemy mieli później tą linię oddaną do dyspozycji. Również niebezpiecznie odwlega się w czasie budowa Drogi Czerwonej w Gdyni, która odciążyłaby obwodnicę. Dobrze, że toczą się w Gdyni i w Gdańsku prace nad przebudową zaplecza kolejowego. Natomiast te inwestycje, szczególnie w aspekcie Gdyni, no budzą pewien niepokój.
Zaniepokojeni jesteście tempem tego, co robi PLK?
No, zawsze chciałoby się szybciej, żeby te inwestycje powstały. Niemniej jednak my z PKP PLK też staramy się być w stałym kontakcie i podobnie zresztą jak z ministerstwami, które jakby pracują też nad Drogą Czerwoną. Wydaje się rzeczywiście, że te inwestycje powinny... No, jest taka obietnica ze strony PKP PLK, że linia 201 do 2025 roku powinna być przynajmniej do tej Bydgoszczy rzeczywiście gotowa.
Tam pierwotnie mi chodzi po głowie, jednak 2023 było.
Chyba tak było, ale no rzeczywiście 2025 jest obietnica, że na pewno nie później, tak? Być może uda się coś szybciej. 2023 to jest też zakończenie, być może wcześniej też się uda stacji Gdynia Port, czyli rozbudowy całego systemu kolejowego, a właściwie można powiedzieć, że to jest budowa prawie że od początku tego systemu kolejowego, bo tam jest, że tak powiem, tory są rwane do żywego, te stare. No, dla nas najważniejszym jest też rozbudowa Drogi Czerwonej, bo Droga Czerwona to nie tylko port zewnętrzny, ale to też tak naprawdę być albo nie być rozwoju istniejącego portu wewnętrznego, czyli tego, który dzisiaj funkcjonuje, dlatego że ta droga by nam się przydała już teraz, tak na dobrą sprawę.
To prawda, a wracając do tych kolejowych kwestii, w 2019 roku transport kolejowy to mniej więcej 28% tego, co opuszczało port w Gdyni. Jaki jest wasz docelowy, pożądany wskaźnik? To powinno być 50% tonażu, czy jeszcze więcej?
My w strategii mamy przyjęte, że powinno być to nie mniej niż 40%, czyli nie mniej niż 40% towarów powinno opuszczać port albo dojeżdżać do niego drogą kolejową. Chcielibyśmy, żeby to był odsetek jak największy, natomiast no nie mniej niż te 40%.
Porównawczo największe porty w Europie, jak Hamburg czy Koper, mają ponad 40-procentowy udział.
Tak, tak, to prawda.
Niemniej w przypadku Kopru no kolej jest dominująca z racji jego lokalizacji tego portu, natomiast w Hamburgu jest doskonała, rozwijana od lat świadomie infrastruktura. Ten udział w innych dużych portach europejskich, jak Antwerpia czy Rotterdam, jest mniejszy, bo to jest niespełna 20%, przy czym tam jest znaczny udział transportu rzecznego, który praktycznie u nas jest, pomimo różnych wysiłków, jednak poza zasięgiem.
I powiedzmy szczerze, w Gdyni chyba jednak on nie będzie miał żadnego znaczenia.
No nie,
chyba,
w Gdyni akurat rzeczywiście my stawiamy na kolej i to jeszcze byśmy chcieli, żeby to była jednak kolej zelektryfikowana lub też z, być może w przyszłości jakieś dalsze inne rodzaje napędu, żeby to też było jednak ekologiczne.
Ekologiczne bardziej, tak?
Tak.
Natomiast biorąc pod uwagę tempo inwestycji, które ma miejsce w kraju i to, że inwestycje drogowe wyprzedzają jednak inwestycje kolejowe, na poprawę sytuacji no trzeba będzie jeszcze chyba troszeczkę poczekać.
Szybko tych proporcji nie zmienimy.
Nie, to jest praca na dziesięciolecia. Niemniej tak zwany intermodal to jest jedyna grupa w 2019 roku na kolei, która odnotowała wzrost.
To prawda.
Bo niestety niepokojące są statystyki kolejowe za 2019 rok. Mamy spadek przewozów i spadek udziału naszego narodowego przewoźnika, który no, robi już dzisiaj 40% pracy przewoza. Więc to są niepokojące zjawiska, ale one są powiązane z tymi szerszymi procesami związanymi z węglem, rudą, hutnictwem, produkcją stali, czyli tymi grupami towarowymi, które przez lata były dla kolei dominujące.
Czyli tradycyjne towary mają coraz mniejsze znaczenie, tak?
Tak.
No wydaje się rzeczywiście, że trzeba będzie jakby wchodzić mocno w intermodal i to jest jakby jedyna słuszna droga. Natomiast kolej potrzebuje po prostu nie tylko torów, ale potrzebuje też wagonów, które będą w stanie to obsłużyć, bo chyba z tym dzisiaj też mamy problem.
I przypomnijmy, to jest taki niepokojący wskaźnik, przeciętny pociąg towarowy w Polsce, jego prędkość statystycznie to jest 26 km na godzinę. Trochę za wolno. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w audycji Ludzie i Pieniądze uczestniczyli dzisiaj Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, dyrektor Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Portu Gdynia. Naszą audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, a prowadził Artur Kiełbasiński. Dziękuję za uwagę.